Ранок НОЦ.
Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór. Kłaniam się, Józek Szopiński. Kłaniam się nisko w zastępstwie za Ewę Dados. Będę z Państwem przez najbliższe 2 godziny. Jak zwykle o tej porze spotykamy się z członkami grup anonimowych alkoholików, aby omawiać kolejne kroki. Dziś będziemy mówili o kroku 11. Liczę, że Państwo będą z nami. Już za moment w naszym studiu przedstawiciele wspólnoty Al-Anon, zapomnij, ale także członkowie grupy AA, pamiętaj. Warto z nami być, warto nas słuchać, ale także warto dzwonić. To jest czas dla Państwa. 801 50 10 i 22, 81 743 73 i 83. Jeżeli chcą Państwo porozmawiać z członkami grupy anonimowych alkoholików, to mogą Państwo dzwonić przez najbliższe 2 godziny. Tak więc spotkanie dwutorowe na antenie i w formie indywidualnych rozmów przy telefonach 801 50 10 22 81 743 73 83. Tak jak obiecywałem Państwu, są już w naszym studiu członkowie grupy anonimowych alkoholików. W tym momencie ze mną Daniel i Marian. Panowie, kłaniam się nisko, witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Będziemy omawiali za chwilę krok 11. Zanim to nastąpi, to przypominam Państwu, że jest nas więcej, tak? A więc teraz też mogą Państwo śmiało dzwonić pod numer 801 50 10 i 22, bo dziś w trakcie pierwszej godziny będą z Państwem Lucyna, Daniel, Andrzej, Dorota i Marian i mogą Państwo z wiedzy tych osób skorzystać. Z doświadczenia, z porady. Warto naprawdę się spotkać, zwłaszcza jeżeli zmagają się Państwo z problemem alkoholizmu u siebie w rodzinie albo po prostu sami mają Państwo ten problem. Zanim będziemy mówili o kroku 11, to oczywiście Marian jest pewnie bardzo dobrze znany słuchaczom. Daniel, po raz który u nas? Pierwszy czy?
Dziesiąty.
Dziesiąty, ale ja jestem rzadko, dlatego się nie spotykaliśmy. To ja chętnie też poznam trochę historię Daniela. Jak długa jest ta historia abstynencji i jak wygląda ta praca, twoja praca w grupie anonimowych alkoholików nad sobą?
Dobry wieczór jeszcze raz.
Dobry wieczór.
Ja mam Daniel, jestem alkoholikiem. To tak, zacznę może troszkę tak początek, jak trafiłem. Zacząłem w młodym wieku. Pierwszy alkohol wypity, już pamiętam, że mi to posmakowało. I z tygodnia na tydzień były różne ustawki w podstawówce na picie. Później była średnia szkoła, 4 średnie szkoły, 4 pierwsze klasy, 4 po 1 semestrze nieskończone. I też mi towarzyszył alkohol. Później była praca. Też mi towarzyszył alkohol. I tylko, że pracowałem, myślę, że był w tej pracy po prostu alkohol. I miałem takie różne wypadki, kolizje 3 samochodowe. Później z ręką też miałem uraz, trafiłem. No i do tej pory mam ten uraz, trafiłem do MOPR-u. I właśnie to były już takie początki mojego takiego, że nie chciałem już, chciałem przestać pić. Wiedziałem o tym, że już jest coś nie tak, ale piłem dalej i chyba nie wiedziałam na tamtą porę, jak to zrobić. I wtedy się dostawałem zasiłek. I pani taka z MOPR-u powiedziała, że panie Danielu, widzę u pana problem i zabierzemy pieniążki i damy panu talony. I poszedłem. Później mi powiedziała, warunek też taki, ja chciałem odzyskać te pieniądze, żeby mi dali na alkohol. I warunkiem było pójście na terapię. Byłem tam kilka dni, co uciekłem. Po prostu to były duże emocje, pamiętam. Rozpłakałem się, tak nie wiedziałem, gdzie jestem, nie wiedziałem, po co jestem tam. Za karę, A ja nie rozumiałem wtedy, że ktoś chce mi pomóc. To była obca osoba, bo przez te lata to w rodzinie słyszałem: Daniel nie pij, Daniel grzeczny chłopak, ale pije. I to słyszałem przez lata. I trafiłem później na terapię, później na drugą terapię i na trzeciej terapii miałem pracę domową, żeby pójść na meeting anonimowych alkoholików. Też nie wiedziałem.
Po co to jest i z czym
tak,
to się je?
Widziałem tylko w telewizji kawałek. Poszedłem na ten pierwszy meeting i na początku tak, nie będę mówił, że mi się spodobało, bo nie chciałem tam być, ale polubiłem tą atmosferę, bo obecnie na tamtym meetingu było dużo mężczyzn, a ja nie mam taty. I to w tym jednym polubiłem, byłem przyjęty, a już na drugim, trzecim nie chciałem pójść. Ale i tu się odezwało...
A czemu nie chciałeś pójść na drugi i trzeci?
Bo myślałem, że wystarczy do zmiany tych talonów na pieniądze, że będę dalej pił, bo ja nie przyszedłem z przekonaniem ani na terapię,
tylko
ani
żeby
na
odhaczyć
meeting,
i...
odhaczyć i dalej, żeby pić. Chociaż już ileś lat wcześniej po każdym moim piciu jednym, który się przemieniał w tydzień, dwa lub trzy, to przeważnie wracałem z uszczerbkiem na zdrowiu. Ale dalej wracałem do tego picia po tym jakimś odpoczynku tam jednodniowym. I przyszedłem do wspólnoty.
Do wspólnoty za pierwszym razem i kontynuowałeś, tak?
To znaczy tak, ale ja nie wiedziałem, że będę kontynuował. Przyszedłem na pierwszy meeting. Ja tam się bałem wejść nawet do tej sali, bo siedzą wokoło, tak, jeszcze się meeting nie zaczął. Powiedzieli, wejdź młody, tam zrobimy ci herbatę, kawę. Też trochę takie dziwne, bo na osiedlu za wszystko musiałem coś zapłacić. Jak mi ktoś dał, postawił, to musiałem odstawić, dał papierosa, to też musiałem oddać, a tu coś za darmo, to podejrzane też dla mnie było. To było taki brak zaufania do ludzi, bo przeważnie na osiedlu nie było nic za darmo. Trzeba było jakoś zdobyć.
Dalej jesteś w tej samej grupie?
Jestem, tak przychodzę w miarę systematycznie na tą grupę, ale czuję, że ona jest taka w cudzysłowie, powiem, że moja, ale chodzę na meetingi w całym Lublinie.
Czemu? W różnych miejscach?
No, mam znajomych. Każdy jest... Meeting A jest taki sam, ale każdy jest inny.
Rozumiem, że tak naprawdę jest to dopuszczalne i to jest sensowne rozwiązanie, tak?
Tak. Żeby... jest taka sugestia na początku, żeby 90 meetingów, 90 dni. Tak. Są przed południem, po południu, żeby poznać po prostu wspólnotę. Tam miałem też takie, pamiętam, że to było dla mnie dobre na początku, bo mi powiedzieli, że nie muszę tam ani się odzywać, tylko mogę słuchać, mogę przyjść spóźniony, mogę wyjść wcześniej sobie, tylko po cichutku tam i nikt mi nic nie powie. Dlatego chodziłem na te meetingi, bo jeszcze musiałem. Później dopiero jak razem z terapią, po półtorej miesiąca, ja poznawałem to, że już na terapii, na tych meetingach cieszą się bez alkoholu. Na początku w nic nie wierzyłem. Ani w to, co mi obiecują, ani... No i że też będę też się tak cieszył.
Powiedz mi, ile się udało wytrwać w abstynencji?
Ja zacząłem tą trzecią terapię z tą pracą domową, czyli z tym meetingiem, zobaczyć, bo opisać swoje odczucia od razu to. Niektórzy, wiem, tak ze znajomych, to zaczęli albo terapię, albo meeting. Ja zacząłem to razem i już skończyłem w sierpniu 7 lat abstynencji.
No i?
Trzeźwości.
Powiedz mi, co mi możesz powiedzieć po tych 7 latach?
Że problemy i sytuacje, czy negatywne, to dalej są i będą.
Aha.
Ale sobie radzę w różne sposoby, w których szczególnie nabyłem we wspólnocie, bo ja na początku też, aby coś wypowiedzieć się na meetingu, to wspólnota uratowała mi życie. Ale to było takie mówione, żeby powiedzieć. Teraz ja to mam, wierzę w to, bo był taki fakt. Ja przyszedłem do wspólnoty. Pamiętam, łysy, bez zębów, też skąpo ubrany. I zacząłem jakby tak dosłownie nowe życie. Po 2 latach już zacząłem taką zmianę. Wyprowadzki z domu rodzinnego, praca, staż, tam pierwsze. Chociaż teraz już z czasem to tak nie zależy. Nie zależało mi teraz na rzeczach, powiedzmy, materialnych, prawda? Bo to tylko rzecz. Ale na początku to ja, mając 33 lata, nie umiałem ani komputerem się posługiwać, telefonu nie miałem, bo to wszystkie... Mi to nie było potrzebne. Mi był potrzebny rano tylko ta złotówka, rano, żeby pójść pod sklep i dołożyć się. To wtedy, pamiętam, byłem ważny i dla kolegów, bo miałem na jaką część tego alkoholu. I zawsze ten pierwszy łyk
był. Dzięki temu. Państwo słuchają audycji, w której rozmawiamy z anonimowymi alkoholikami. U mnie w studiu Daniel i Marian. Marian zazwyczaj jest gadatliwy, a teraz cicho siedzi, ale jest tu, prawda? Marian, odezwij się, żeby nie było, że...
Jestem.
Dobra. Marian, zaczekaj jeszcze chwilę, zaraz ci zadam ważne pytania, ale jestem ciekaw historii życiowej Daniela i jeszcze chciałem go chwilę podpytać. I skoro robimy krótką przerwę w tej opowieści, to ja państwu przypominam. 801 50 10 22. Śmiało, proszę dzwonić, jeżeli są problemy alkoholowe w rodzinie. Naprawdę... To jest zupełnie anonimowa, poza anteną rozmowa z naszymi ekspertami, a więc z anonimowymi alkoholikami. Daniel, tak sobie myślę, że jak jest 7 lat abstynencji, to jest pewnie duma z siebie. I tak się zastanawiam, jak to jest z tą dumą, kiedy są jakieś kolejne rocznice abstynencji, czy to jest tak, że taka duma może być zgubna? Czyli, że człowiek sobie udowodnił, okej, poradziłem sobie przez 5, 7, 10, 12, 20, 30 lat abstynencji i wtedy może być uśpiona czujność i może być powrót do picia. Zdarza się tak?
Od początku się zdarzało. Przy pierwszym roku, że już rok skończyłem. Ja na początku usłyszałem też we wspólnocie, że mówiłem, o, już mam ponad tydzień chyba, a tam ktoś powiedział, no to teraz 3 tygodnie, 3 miesiące, 3 lata. A ja powiedziałem, to nie ja. I później już jak, to było przed pierwszym rokiem rocznicą, to właśnie abstynencji. Mamy też takie, kto chce, kto nie chce, to obchodzimy takie rocznice i tam kupujemy cukierki. Ja kupiłem 2 tygodnie wcześniej, przed skończeniem abstynencji i taki zestresowany przez te 2 tygodnie chodziłem, żeby dotrzymać tej abstynencji. Ja bardzo się cieszę z każdego. Na początku cieszyłem się tak z tego roku, 2, 3, ale i teraz uczę się cieszyć z każdego dnia. Bo też mi to koledzy uświadomili, że jednak lata to są cyferki.
Abstrakcje.
Tak.
A fakty to jest ten dzień dzisiejszy, ten w którym dzień, jesteśmy i tak. Się teraz spotykamy. Prawda. No dobrze. Super. Miło mi cię poznać i cieszę się też, że państwo mogą poznać tę wspaniałą historię. Wspaniałą dlatego, że jest w niej dużo nadziei dla tych, którzy zmagają się z tym nałogiem. Ale obiecałem Państwu, zresztą tak jest tradycyjnie w tej audycji, że omawiamy kolejne kroki. 11. krok, zacytuję, dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia. Marian, powiedz, pomóż mi trochę lepiej i Państwu też zrozumieć ten 11. krok, jaka jest jego rola, jakie jest jego znaczenie.
Zmiany. Krok oznacza, że próbuję przez modlitwę i medytację jakby usłyszeć, co tam Stwórca ode mnie oczekuje. To dotyczy ludzi przede wszystkim tych, którzy wierzą. Bo są tacy ludzie, którzy są niewierzący.
I tacy też są w grupie,
tacy są
we
wspólnocie też. No i oni mają troszkę. Ale ja myślę, że chodzi o to, żeby tak jak program nasz Aroski mówi, że mam zmieniać siebie. Czyli mam pracować nad sobą tak, żeby było jak najlepiej ze mną, we mnie, koło mnie. Jak będę bardziej grzeczny, uprzejmy, uczciwy, rzetelny, punktualny. To jest takie zalety jakby, nie? To ja będę się dobrze czuł i ludzie wokół mnie będą się dobrze czuli. Jak chlałem, no to było to zupełnie rozwalone totalnie. Miałem to wszystko gdzieś. Nie interesowało mnie nic, nikt, nigdzie. Prawda? To było takie poza moim zasięgiem, bo taki jakby egoizm połączony z narcyzmem. Ja, nic ponadto. I to rozwalenie takie emocjonalne, no i zachowawcze. Ja byłem bardzo wybuchowym człowiekiem, bardzo nerwowym, a jednocześnie skrytym. Ja myślę, że dzięki wspólnocie, ludziom, którzy mi pokazali, jak pracować nad sobą, żeby to miało ręce i nogi, żebym się gdzieś tam nie przegiął w jakimś momencie. Myślę, że to wszystko chodzi o krok 11, to chodzi o to, żeby poznać jakby od siły wyższej siebie. Siebie, po prostu jaki jestem naprawdę. Jakby lustereczko, powiedz przecież. Nie tylko o sobie, ale na przykładzie ludzi. Mhm. Obserwuję coś i to jest właśnie ta jakby Boża pomoc. Pan Bóg przez ludzi pokazuje mi, co mam jeszcze sobie zmieniać. Jak widzę jakieś zachowanie, prawda? Aha, sprawdzam u siebie, jak to ze mną jest.
Jaki jestem w tej sprawie, tak?
Tak, jaki jestem w tej sytuacji, w tej sprawie. Jak dobrze, to jest wszystko cacy. Natomiast patrzę na siebie tak rzetelnie, uczciwie i widzę, aha, coś tu jest nie tak, bo jeżeli zdarzy mi się coś taki moment, bo on to ma, tak?
Czyli dla ciebie ten krok 11 to między innymi okazja do po prostu takiego rachunku sumienia.
Tak, tak? Sprawdzenia. Rachunku sumienia, dobrze. Sprawdzenia samego siebie.
Daniel, dla ciebie ten krok 11, jak on ci pomaga?
Też mi bliskie to jest, co Marian powiedział, ale tak sobie przypomniałem, że na początku to ja nie mogłem wejrzeć w siebie, bo nie wiedziałem, że w ogóle...
Coś tam jest wewnątrz.
Tak, i nie dość, że było poczucie własnej wartości, że ja jestem tam, powiedzmy, niegodzien różnych rzeczy, że ja nie umiem, że ja nie mogę. I to było nie do pomyślenia, żebym sam siebie tak posłuchał. To znaczy wysłuchał w spokoju, bo to były te pierwsze, powiedzmy, dni, tygodnie, miesiące. To też jeszcze był ten taki syndrom, że chciałem nie pić, ale wewnątrz, czy to ciało mi wskazywało, że i głowa, że a może jednak.
A może to będzie lepsze rozwiązanie.
Tak. I wracałem kiedyś też to już nie piłem chyba rok, to był Sylwester i po Sylwestrze nawet, z takiego obiadu, gdzie był alkohol i osoby pod wpływem alkoholu. I wtedy właśnie znalazłem spokój chciałem gdzieś pobyć sam. Właśnie, wejrzeć, może nie wiedziałem tego słowa, wejrzeć w siebie, ale na ulicy to przecież bym sobie nie siadł, bo to było zimno. Gdzieś na meeting bym poszedł, ale tu wypowiedź, tam wypowiedź, to już głowa by pracowała, to już się też bym roztrzęsiony. I z mojego doświadczenia mam takie dwa miejsca. Pierwsze miejsce to było Centrum Spotkań Kultur.
Tak.
To tam pisałem pracę na terapię. Tam była, pamiętam, taka kanapa na którymś tam pięterku. I tam są do tej pory takie ławki i można w ciszy sobie też posiedzieć. No i jest bezpiecznie, bo to nie jest ani bar, ani koncert. I właśnie, a drugie miejsce to był, jak przechodziłem kościół. Tylko w sensie nie kościół, żeby na tamten, bo teraz to chodzę, modlę się, dalej wracam do wiary, ale w tamtym okresie to było, żeby gdzieś uciec od tego, tych myśli, chaosu tego. I pamiętam wtedy wszedłem do kościoła bardzo zestresowany, bo to po iluś x latach nie byłem w kościele, ale siadłem z tyłu na samym końcu w rogu. Nawet pamiętam, nie wstawałem, żeby tak jak ludzie wstają, no bo nie wiedziałem kiedy. Ale posiedziałem sobie sam ze sobą i tam nikt ode mnie nic nie chciał. Nie mówił, Daniel, weź to zrób, tamto zrób, co tam słychać albo coś. I też mogłem tam pobyć sam tak ze sobą, bo nikt nie chciał nic ode mnie.
Panowie, będziemy za chwilę kończyli tę część rozmowy, żeby wpuścić naszych pozostałych gości, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chciałem o jedną rzecz zapytać, bo nazwy grup, które dzisiaj są, wspólnota Al-Anon, zapomnij, a grupa anonimowych alkoholików, która spotyka się przy Królewskiej 9, ma nazwę Pamiętaj. To teraz chciałem jeszcze na koniec was spytać o to zapominanie i pamiętanie. Jak to jest? Czy to jest tak, że głowę wiercą wspomnienia trudnych momentów i męczą? Czy nie? Czy może jest po prostu jakiś spokój w głowie? No to... Czy jest tak, że trochę jak film wracają te chwile upojenia alkoholowego, rzeczy, które się po nich w trakcie tego upojenia robiło, błędów, które się popełniało? Jak to jest?
To wraca, ale też jest ważne, raz można wrócić do tego pierwszego kroku, żeby uznać swoją bezsilność z alkoholem. Żeby się nie boksować z tymi też myślami, że nie wchodzić w te myśli, że a może było jednak fajnie, żeby to...
A mi chodzi o wyrzuty sumienia, tak? Czy można znaleźć ukojenie i sobie samemu wybaczyć? Czy to się udaje?
Sobie samemu?
Tak.
Bez tego nie ruszyłbym do przodu.
Wybaczyłeś sobie?
Dokładnie. Oczywiście, że było złe to, co robiłem, tak? Ale to wynikało z choroby. Wynikało z tego, że nie panowałem nad sobą, prawda? Natomiast jak już to rozeznałem, jak popracowałem sobie nad tym, żeby to nie przeszkadzało, to sobie wybaczyłem i jest spokój.
Okej, okay, Daniel?
Ja na swoim etapie trzeźwości sobie w niektórych sytuacjach, w większości nawet wybaczyłem, ale mam swoje jeszcze diabły, nad którymi muszę cały czas pracować. A do tego też jest potrzebny drugi alkoholik i meetingi A. I oczywiście z różnych innych korzystam takich pomocy. Ale drugi tam alkoholik, kolega, czy meetingi mi też pomagają swoim doświadczeniem, jak on się uporał z podobną sytuacją. Ja miałem dużo takich na przykład, co robiłem przykrości w domu, tam mamie, to usłyszałem też od innych osób. Bo przez te 7 lat trochę usłyszałem innych wypowiedzi. I też mi teraz pomogło, żeby to i zaakceptować, że jednak no, to pragnienie mną kierowało do picia, chlania tego alkoholu, ale i jak to zrobić, żeby tak zadośćuczyniać cały czas będę, ale i na początku przeprosić, tak jak w tym kroku zadośćuczyniliśmy wszystkim, wobec których było to możliwe.
Panowie, dziękuję.
Dziękuję.
Za rozmowę. Oczywiście jeszcze z nami zostają i Daniel, i Marian, i teraz będą pełnili dyżur przy telefonach, więc jeżeli chcą Państwo z nimi porozmawiać akurat, to śmiało. 801 50 10 i 22, a za chwilę w tym studiu pojawi się Andrzej i Lucyna. Do północy jeszcze audycja, w której rozmawiamy z anonimowymi alkoholikami, a w studiu teraz Lucyna ze wspólnoty Alanon, Zapomnij, i Andrzej z grupy anonimowych alkoholików, która spotyka się przy ulicy Królewskiej 9. Jutro także spotkanie o godzinie 17. Jutro otwarte spotkanie i będzie świętowanie również, prawda?
Duże świętowanie będzie. Dobry wieczór. No tak, tak się składa, że jutro będę obchodził 31. rocznicę abstynencji podwójnej, bo przestałem pić i palić no, na imieniny, na Andrzejki. I tak los pokierował, że dałem radę 31 lat. I zawsze, gdy mówię o tej rocznicy, zaznaczam taki drobniutki fakt, że to jest najważniejszy dzień w kalendarzu, w moim kalendarzu. Bo tak jak zaznaczyłem imieniny jutro, proszę bardzo, kalendarz pokazuje taką datę i są imieniny. Przyjdzie marzec, będę miał urodziny. Tylko, że przy tej okazji ja niczego nie dokonałem. A tu naprawdę do tej pory pamiętam, jak było ciężko wejść pierwszy raz na meeting i przyznać się, że jestem alkoholikiem, że nawet jak taka książka chodzi w koło i tam czytamy każdy po kolei jakiś tam krok, do mnie doszedł krok ósmy i powiedziałem Andrzej, a alkoholik już zostało mi, no zdławiło mnie, nie mogłem tego wypowiedzieć. Tak ogromne to na mnie zrobiło wrażenie i wielka chęć naśladowania tych ludzi, uczenia się, brania z nich przykładu. Bo ja, jak tam szedłem, to ja myślałem, aha, może się nauczę pić tylko trochę, może trochę odpocznę, podkuruję się i pójdę dalej. Ale będąc tam, słuchałem historii ludzi, którzy no może wypili tyle co ja, może więcej. I którym udało się z tego wyjść. I są uśmiechnięci, ładnie ubrani. To było coś niesamowitego. I jak Janek, który mnie przyjmował, miał wtedy chyba 3 lata, blisko 4. I on z taką radością, z takim uśmiechem do mnie mówi, jestem Janek, mam na imię Janek, jestem alkoholikiem. No, to było coś kosmicznego, niewyobrażalnego. I tak zachciało mi się, takiego dostałem, takie marzenie, że kiedyś ja może kogoś tak będę przyjmował, uśmiechnę się i powiem, mam na imię Andrzej, jestem alkoholikiem, chodź ze mną, będzie dobrze. No, i to robię.
I to się ziściło. I te marzenia sobie sam spełniłeś, można tak powiedzieć, prawda?
No, bardzo dużo ludzi przyjąłem do wspólnoty. 21 lat prowadziłem meetingi w zakładzie karnym, to tam co dzień kogoś przyjmowałem. No, myślę, że kawał dobrej roboty.
No, porozmawiajmy właśnie o tym momencie rocznicy. Ja pytałem panów, którzy byli wcześniej, o ten moment, tak, rocznicowy, że przychodzi na przykład rocznica 7., 10. kolejna i jest ten moment dumy. I to pytanie też teraz do ciebie. Jest duma, a jest u ciebie jeszcze na przykład strach, że mógłbyś ulec?
Nie myślę o tym. Czy duma? No jest na pewno zadowolenie. No, nie wiem, czy z cyfry, bo zadowolenie jest z tego, czego ja się przez ten czas nauczyłem, jakie wypracowałem mechanizmy, że ja po prostu sobie radzę w życiu bez jakichś tam dziwnych używek.
Z tego, jak się wzmocniłeś po prostu i w jakiej kondycji jesteś.
Ja myślę, że ja w ogóle wiem, kim ja teraz jestem, bo ja nie bardzo wiedziałem, kto ja jestem i na co w ogóle mnie stać. No, poukładałem sobie życie i teraz zostało tylko dbać o to i szanować to, co mam. No i przychodzi teraz ta rocznica, jutro tam będę też musiał jakieś parę fajnych słów powiedzieć. Ja nie wiem, czy to jest duma. To jest, na pewno jest duża radość i z tego, że znajomi przyjdą, ci, z którymi tam zaczynałem tą drogę, przyjdą znajomi nie ze wspólnoty, tylko no, po prostu przyjaciele. To jest naprawdę dla mnie duże, duże wydarzenie. A czy jest lęk? Ja nie wiem. No jest jakaś tam obawa, jest zawsze ta czujność. Ja to tak sobie nazywam, że na przykład jak inni opowiadają, że w lecie idą jakieś tam ogródki piwne czy coś, nie? Na początku to było. No teraz to już taki jest mechanizm wypracowany, że neguję to wszystko, bo to jest nie dla mnie. I no są takie wypracowane mechanizmy, że nie wiem, no nie zauważam tego. To jest mechanizm? W ogóle do niczego niepotrzebne.
A jakie to są mechanizmy? Klapki na oczy czy oco? Czy
taka tutaj kontrolka z napisem debil się zapala. nie, no żartuję, ale nie zwracam na to uwagi. Nie jest to dla mnie czymś ważnym, tak jak kiedyś było, że ja twierdziłem, że bez tego to ja żyć nie mogę, że to mi ratuje życie, że jak nie dostanę jakiejś tam porcji alkoholu, to się wykończę. No, nie ma to dla mnie jakiegoś tam, nie ma żadnej wartości, nie ma znaczenia. To jest po prostu mi do niczego niepotrzebne.
Dzisiaj rozmawiamy o 11 kroku. Rozmawiałem już i z Marianem, i z Danielem, co im ten krok daje. A tobie? Co daje? Co ci porządkuje?
No na pewno załatwia spokój. Ja nie dość, że byłem niespokojny, to byłem i agresywny. I miałem bardzo często duże problemy z tym. No, bardzo często policja mnie odwiedzała. Raz mnie nawet do więzienia zamknęli właśnie za agresję. I robiłem takie rzeczy, że jak coś się zaczęło dziać, gdzie mogła wystąpić agresja, gdzie mógłbym się zdenerwować, chociażby za dużo, po prostu odchodzę, idę sobie, żeby to rozchodzić, żeby nikt nie mógł mnie sprowokować do niczego.
Żeby być z własnymi myślami.
Myślami poukładać. No, miałem w domu taką sytuację, że ja przestałem pić, ale w domu pili nadal. I cały czas słyszałem ten gwar, to śmierdziało to wszystko, bo to akurat wino najczęściej pili. Jak już nie mogłem wytrzymać, no to wychodziłem. Chodziłem sobie po osiedlu i tylko zaglądałem w okna, czy już śpią. Jak już towarzystwo poszło spać, no to wracałem. Ale no już wiedziałem, że nikt mi tam nic nie powie, nikt mnie nie sprowokuje. Ile tam mi czasu zostało na sen, to się prześpię. I bardzo, bardzo trudne te początki były, ale dzisiaj wiem, że warto. Tych wszystkich ludzi, którzy tam byli, już nie ma. Wszyscy mi poumierali. Nie mam rodziny tej która była. Nie mam ojca, matki, siostry. Wszystko alkohol zabrał. Niestety.
Ale ty jesteś.
A jestem i nieźle się mam.
To prawda. Czy wspólnota Al-Anon też pracuje z tymi krokami, czy nie?
Tak. Wspólnota Al-Anon ma podobne kroki, ale dla rodziny i bliskich. Znaczy, jesteśmy wspólnotą rodzin i przyjaciół, którzy mają wśród bliskich przyjaciół właśnie problem alkoholowy. I praca też nas dotyczy. Ja pracuję w grupie od 2-3 rok idzie. I no, praca jest ciężka. Praca jest ciężka, dlatego że dopiero po pierwszych 6 miesiącach ja zrozumiałam preambułę, czyli taki wstęp, jak ktoś przyjdzie na meeting serdecznie zapraszam, czy nasz do Zapomnij, czy jakiś inny Al-Anon, to jest tam opisane, w jakim celu się spotkamy, po co to wszystko jest. Ja sobie uzmysłowiłam, że ja po prostu mam inny cel. Ja przyszłam do Al-Anon, żeby sobie pomóc, pomóc bliskim, a się okazało, że ja przyszłam po to, moim celem było to, żeby osoba moja bliska, wśród bliskich przyjaciół, kogo mam, a to nie jest jedna osoba, tylko jest więcej takich osób, moim celem było to, żeby te osoby przestały pić. A problem się okazało był we mnie duży, bo o ile alkoholik musi cały czas pracować nad sobą, to ja wiem, nie wiem jak inni, może ktoś radzi sobie szybciej, że ja też muszę nad sobą panować, bo te wszystkie emocje związane z piciem alkoholu wśród bliskich, też z odejściem bliskich, o tym co Andrzej mówił, ja też wśród rodziny i przyjaciół też mam wiele osób, które też odeszły z powodu alkoholu. I te emocje wracają. I to, co Andrzej powiedział, bardzo ważnego. Mamy program, mamy też literaturę na każdy dzień. To jest krótka literatura, ale po przeczytaniu takiej literatury dostajemy tą siłę, nadzieję, wiemy nad czym mamy pracować, w co się nie zagłębić, tak jak tutaj Andrzej powiedział, że żeby nie dać się sprowokować. A no niestety emocje łatwo prowokują jakieś takie sytuacje napięte, że mamy pomóc osobie bliskiej wyjść z choroby, a często szkodzimy. No to ja widzę też po swoim zachowaniu, że nie zawsze potrafię uniknąć takich sytuacji, schować się gdzieś, pobyć z tymi emocjami, zastanowić się dlaczego, po co to jest. A program pomaga i no z tyłu głowy chciałabym zawsze mieć, a nie zawsze mam niestety w trudnej sytuacji, że mam grupę Mama Al-Anon i też mogę każdego dnia, w Lublinie jest meeting gdzieś, pójść do przyjaciół. Jest też taka możliwość, że jak jest mi trudno i źle, to wspólnota ma to do siebie, że mamy podobny problem, rozumiemy się, bo każdy z nas miał to samo i po prostu nie ma czegoś takiego jak nieszczerość, bo jak ktoś przychodzi na meeting, dzieli się swoim doświadczeniem, siłą, nadzieją i, że tak powiem, chce ściemnić, to inna osoba, która miała ten sam problem, która przechodziła ten problem i pewne rzeczy już przerobiła, to widzi, że tutaj nie w tą stronę się idzie. Ale to jest taka niesamowita siła, że na przykład budzę się o drugiej czy trzeciej w nocy z jakimś niepokojem i jeżeli nie mogę sobie poradzić, to wiem, że nie muszę się odstresowywać, nie wiem, jakimś filmem, muzyką, czy czymkolwiek innym, czy biegać w nocy, tylko po prostu mogę wziąć za telefon, zadzwonić do osoby ze wspólnoty i ta osoba nie będzie zła, że ją budzę w nocy, nie będzie zdenerwowana na mnie, tylko mi pomoże i powie, co w takiej sytuacji zrobić. Po prostu mnie wysłucha i nie tyle udzieli rady, tylko da tą nadzieję i wsparcie. I to niejednokrotnie raz miałam taką sytuację, że potrzebowałam tej pomocy, ale później pracując nad sobą, już tak jak Andrzej powiedział, wypracowałam te mechanizmy, żeby się nie dać zapętlić tym emocjom, tak? Jak sobie radzić, że jest literatura, są kroki, na każdy dzień są te emocje, jak niechęć, złość, lęk, jakieś zniecierpliwienie i tak dalej. Możemy sobie sprawdzić, przeczytać. Tak, wstyd. A najgorsze, co wcześniej była mowa tutaj, jak chłopcy byli, o wyrzutach sumienia. Rachunek sumienia, tak. Ale wyrzuty sumienia to jest coś bardzo złego, co nie jest od tej naszej siły wyższej, tylko wręcz przeciwnie. I wyrzuty sumienia potrafią tak zgubić. Ja miałam takie straszne wyrzuty sumienia i dopiero w Al-Anon dowiedziałam się, że to jest błędne myślenie. Bo wyrzuty sumienia nie dają nic dobrego. Mogę zobaczyć, co zrobiłam źle, jeżeli jestem w stanie to w jakiś sposób naprawić, nie krzywdząc kogoś innego, to mogę, ale nie wyrzuty sumienia, żeby one nie dręczyły. Tak jak Andrzej mówi, nie zwracać uwagi na te myśli, nie ulegać im, bo myśl powstaje, ale ważne, żeby za nią nie podążyć, żeby jej nie rozkminiać, nie analizować. A ja mam taką tendencję do analizy. Dlaczego? Po co? Szukam odpowiedzi. A to jest dzień dzisiaj, dziś. Dziś jest ważne, tylko dziś jest twoje. Żeby dzisiaj zachować tą pogodę ducha, a jest bardzo trudno z tym bagażem emocjonalnym związanym z nadużywaniem alkoholu wśród bliskich i przyjaciół przez lata. I w moim przypadku, nie wiem jak wśród innych, bo każdy ma swoje doświadczenia, ale wiem, że jest mi trudno i ja wiem, że Al-Anon jest mi potrzebny, bo ten program jest po prostu siłą, cudownym takim rozwiązaniem na życie pogodne, szczęśliwe, bez względu na to, co się stanie, bo różne są przypadki, tak jak wcześniej Daniel mówił, tak, różne sytuacje dobre, złe się zdarzają, ale jak sobie radzić, jak nie popłynąć na fali tej emocji, jak nie wpaść w rozpacz, tylko że jest ta nadzieja i pomimo tego, cokolwiek by się nie działo, tą modlitwę o pogodę ducha mamy we wspólnocie. I nawet jak się potkniemy, co mi się często zdarza, bo jeszcze nie jest łatwo to wszystko wypracować, to jest ta siła i moc. I jest taka sytuacja, jak jutro będzie, takie wielkie święto, gdzie mamy tą rocznicę i dla mnie to jest niesamowite przeżycie. I po prostu podziwiam każdego, kto podjął się tej walki i widzę, jakie to jest dobre życie. I cieszę się za każdym razem, kiedy ktoś nowy przyjdzie na meeting, ktoś, kto szuka pomocy, ktoś, kto potrzebuje i to jest no, niesamowicie budujące.
Będziemy musieli powoli kończyć, ale mam krótkie pytanie, tak? I poproszę o krótką odpowiedź, to może być nawet jedno słowo. Dobrze? Mówiliśmy już z Danielem i z Marianem, pytałem ich o to, że spotykają się tutaj dwie wspólnoty, które w haśle mają słowa inne. Wspólnota Al-Anon Zapomnij, tak? I grupa anonimowych alkoholików Pamiętaj. To o czym trzeba zapomnieć?
O wyrzutach sumienia.
Okej, okay. A o czym trzeba pamiętać?
O tym, kim jestem, o tym, że jestem chory, że chory na chorobę alkoholową, a że nieleczona w 100% jest śmiertelna.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Lucyna ze wspólnoty Al-Anon Zapomnij, tak? I Andrzej z grupy anonimowych alkoholików, która spotka się przy Królewskiej 9.
Jutro o 17:00 przy okazji bardzo serdecznie zapraszam na rocznicę. Będzie kawa, ciacho i myślę, że bardzo fajna atmosfera.
Dziękujemy za to zaproszenie. Nie kończymy tego tematu przecież, bo za chwilę kolejni goście w tym samym temacie. Jesteśmy z Państwem do północy.